Lekcja 11. 14 marca. Życie z Chrystusem. Sobota po południu, 7 marca. Tekst pamięciowy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. List do Kolosan 3, 14. Niemal powszechnie uważa się, że ludzie, którzy za dużo myślą o niebie, nie nadają się zbytnio do życia na ziemi. Choć w pewnym sensie może się to wydawać słuszne, to jednak w trzecim rozdziale listu do Kolosan apostoł Paweł podkreśla ważną prawdę, iż jeśli skupiamy myśli zbytnio na ziemskich sprawach, to wówczas stajemy się bezużyteczni dla Pana w sprawach niebiańskich. Paweł kieruje naszą uwagę na wiele praktycznych i życiowych zasad pochodzących z nieba oraz zrozumiałych w pełni jedynie przez tych, którzy zostali wzbudzeni z Chrystusem. Rady Pawła zawierają bardzo konkretne zasady, które mają bezpośrednie korzystne przełożenie na nasze więzi, i to nie tylko w Kościele. Jezus powiedział: miłujcie nieprzyjaciół wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, bo On to czyni, że słońce Jego wschodzi na złe i na dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe. Ewangelia Mateusza 5, 44-45. Biblia Gdańska. Wydaje się to niemożliwe? Owszem, z ludzkiego punktu widzenia. Zanim będziemy mogli żyć dla Boga, musimy obumrzeć w bardzo realnym sensie. Aby nasz niebiański Ojciec mógł się nami posługiwać na ziemi, nasze umysły muszą być nakierowane na niebo. W tym tygodniu przyjrzymy się temu, jak życie z Chrystusem zmienia nas, teraz i na wieczność. Niedziela, 8 marca. Niebiańskie nastawienie umysłu. Jakie warunki według Pawła musimy spełnić, by posiąść niebiańskie nastawienie umysłu? Co to oznacza? Przeczytaj list do Kolosan 3:1-4. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Ze szczytu góry można ogarnąć wzrokiem znaczny obszar rozciągający się wokoło po horyzont. Od zarania dziejów ci, którzy pragnęli doświadczyć pełniej obecności Boga, udawali się w góry. Zobacz Księga Psalmów 121:1-2. Pieśń Pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Także sztuczne góry swego czasu zbudowane przez ludzi, zwane ziguratami, służyły poganom jako miejsce spotkań z ich bogami. Ur, mieście Abrahama, który Bóg polecił mu opuścić, znajdował się ogromny zigurat widoczny z odległości wielu kilometrów. Jednak samo przebywanie na takim wzniesieniu nie przybliża nikogo do nieba w duchowym sensie. Żadne ludzkie wysiłki nie zdają się na nic w tej kwestii. Jedynie dzięki cudowi łaski, przez który umieramy z Chrystusem i wraz z Nim zostajemy wzbudzeni do nowego życia, co symbolizuje chrzest, możemy przybliżać się do nieba. Zobacz list do Kolosan 2:12-13. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Zwróć uwagę na to, że od początku trzeciego rozdziału listu do Kolosan apostoł Paweł raz po raz akcentuje to, co jest w górze, to znaczy w niebie, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus. O tym, co w górze, myślcie. Wraz z Chrystusem w Bogu, z Nim w chwale. Oczywiście wiele elementów chrześcijańskiego życia wykracza poza naszą zdolność zdefiniowania rzeczy i zjawisk. Jak to możliwe, że człowiek może umrzeć i zostać wzbudzony, podczas gdy na pierwszy rzut oka pozostaje tą samą osobą, a w jego fizycznej egzystencji nie można dostrzec żadnego śladu tego rodzaju przeżycia? Dla nieodrodzonego umysłu pozbawionego wpływu Ducha Świętego niemożliwe jest zrozumienie sensu tego doświadczenia. Jednak ludzie duchowo usposobieni, którzy otrzymali nowe serce obiecane przez Boga, rozumieją śmierć dla grzechu i wzbudzenie do nowego życia z Chrystusem jako zupełnie realne elementy duchowej przemiany. Trafnie wyrażają to słowa pieśni Kocham Zbawcę, mój Zbawca żyje dziś, gdy spytasz, skąd tę pewność mam, On żyje w sercu mym. Niemniej jednak Paweł nie omieszkał skierować do Kolosan wezwania do duchowej aktywności, jako że duchowe życie wymaga stałego odnawiania. Nawet ci, którzy doświadczyli autentycznego nawrócenia, mogą upaść na nowo i być zgubieni. Póki istnieje w nas stara grzeszna natura, nigdy nie jesteśmy bezpieczni w obliczu pokus. Tak więc musimy codziennie tego, co w górze, szukać. Nasze życie wieczne jest bezpiecznie ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. List do Kolosan 3:3. Ale zewnętrzne przejawy tego życia nie mogą pozostać niewidoczne. Na co kierujesz swoje myśli, na to, co w górze, czy na to, co na ziemi? Jak możesz zwracać je we właściwym kierunku? Poniedziałek, 9 marca. Koniec z zeświadczeniem. Osoby zatroskane przyszłością naszej planety przeciwstawiają się istniejącym zagrożeniom, wznosząc hasła takie jak koniec z wojnami, koniec z wycinaniem wielkich lasów, koniec z bronią nuklearną. Jednak rzadko albo prawie nigdy nie słyszymy takiego hasła, koniec z zeświadczeniem. Takie hasło nie pasuje do wrażliwości obecnie panującej w naszym świecie. Nie żeby inne hasła były złe, są co najwyżej doraźne i krótkowzroczne w obliczu zbliżającej się wieczności. Powinniśmy patrzeć dalej, w wieczność. Jak doświadczamy śmierci dla swojego ja i dla zeświadczenia oraz czy jesteśmy wyczuleni na to, co w górze? Przeczytaj list do Kolosan 3:5-6. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Zobacz także list do Rzymian 6:1-7. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Choć duchowo umarliśmy z Chrystusem, nasze członki, to znaczy nasza cielesna natura z jej pokusami, wymagają uśmiercania. Powinniśmy pamiętać o dwóch ważnych faktach związanych z tym nakazem. Po pierwsze, w list do Kolosan 3:1 grecka forma zdania użyta przez Pawła zakłada, że zostaliśmy rzeczywiście wzbudzeni z Chrystusem. Po drugie, przykazanie zawarte w list do Kolosan 3:5 jest konsekwencją tego faktu tedy. Możemy umartwiać to, co w nas ziemskie wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość i tak dalej, jedynie dzięki temu, że zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem, mamy Jego duchowe życie oraz moc pozwalającą nam usuwać to zło z naszego umysłu i postępowania. Ciekawe jest to, że jedynym przypadkiem występowania greckiego wyrażenia przetłumaczonego jako gniew Boży poza list do Kolosan 3:6, z powodu których przychodzi gniew Boży, jest list do Rzymian 1:18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Bóg wydaje ludzi ich bezbożnemu postępowaniu, a Jego gniew przychodzi na tych, którzy się buntują. List do Kolosan 3:6. Biblia Kazimierza Romaniuka w list do Rzymian 1:18. Paweł odnosi się do bezbożności i nieprawości ludzi, utożsamiając nieczystość, to samo greckie słowo używa w list do Kolosan 3:5, ściśle z ludźmi, którzy wskutek pożądliwości ich serc bezcześcili ciała swoje. List do Rzymian 1, 24. Jak ludzie ci bezczeszczą swoje ciała. Po pierwsze nie uznają Stwórcy, a po drugie przez sromotne namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę. List do Rzymian 1, 26-27. Jak możemy w praktyce stosować nakaz apostoła? Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. List do Kolosan 3, 5. Wtorek, 10 marca. Odnowienie ku poznaniu. Jak Paweł kontynuuje swoją myśl w trzecim rozdziale listu do Kolosan. Przeczytaj list do Kolosan 3, 6-11. Z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Pierwsze słowa list do Kolosan 3:8 wskazują dramatyczną i zdecydowaną zmianę, od śmierci do życia, ale teraz. Słowo teraz w języku greckim zawiera silny akcent. Teraz, to znaczy dlatego, że zostaliście wzbudzeni z Chrystusem i szukacie tego, co w górze, wasze życie ma się zdecydowanie różnić od poprzedniego życia. Skoro uśmierciliście to, co w waszych członkach jest ziemskiego. List do Kolosan 3:5. Teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. List do Kolosan 3:8. Zarówno gniew, jak i zapalczywość mogą opisywać sprawiedliwą reakcję Boga na grzech wspomnianą we wczorajszej części lekcji przejawianą także przez Jezusa. Zobacz Ewangelia Marka 3:5. I spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. Objawienie Jana 6:16. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka. W przeciwieństwie do tego, jakimi byliśmy wcześniej, teraz mamy być skorzy do słuchania. Nie skorzy do mówienia, nie skorzy do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. List Jakuba 1:19-20. Złość życzy innym ludziom nieszczęścia. Oszczerstwo ma zniesławiać innych. Paweł potępia także agresywny i wulgarny język. Także okłamywanie się nawzajem jest wykluczone wśród wierzących, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. List do Kolosan 3:9. Co Paweł ma na myśli, mówiąc o starym człowieku jako przeciwieństwie nowego człowieka? Zobacz list do Rzymian 6:6. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. List do Efezjan 4:22-24. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czasowniki, jakich Paweł używa, opisując tę przemianę od starego do nowego, nawiązują do odzieży, jakby ktoś zdejmował starą i brudną odzież oraz był ubierany w nową i białą szatę. Podobnie rozróżnienie starego i nowego jest dokonane w kwestii starego i nowego przymierza, symbolizowanych odpowiednio przez zewnętrzną literę prawa i prawo wpisane w serce przez Ducha Świętego. Zobacz drugi list do Koryntian 3:4-18. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, Niejako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwale, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak, jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Taki jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Te metafory opisują nawrócenie i jego efekty, które Paweł nazywa nowym stworzeniem. Jesteśmy odnawiani ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który nas stworzył Chrystusa, a który jest obrazem niewidzialnego Boga. Przyjmowanie poznania Chrystusa przez Jego Słowo zmienia nas w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Drugi list do Koryntian 3, 18. To stawia nas ponad wszelkimi barierami etnicznymi, geograficznymi i społecznymi. Gdyż należymy do większego królestwa, w którym wszyscy ludzie są równi wobec Boga. Środa, 11 marca. Styl nowego życia. Po opisaniu złych nawyków i negatywnych cech usuniętych i odrzuconych po przyjściu do Chrystusa Paweł przeszedł do pozytywnych rzeczy, tak jak przejście z ciemności do światłości. W jaki sposób Paweł opisał wierzących i jak opis ten wiąże się z cechami, w które mają się oni przyoblec? Przeczytaj list do Kolosan 3, 12-14. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Podobnie jak niegdyś Izraelici zostali powołani przez Boga, by być Jego szczególnym ludem i odzwierciedlać Jego charakter, tak teraz wierzący w Jezusa stali się wybranymi Bożymi. Jednak nie wszyscy żyją zgodnie z tym powołaniem. Jezus powiedział, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Ewangelia Mateusza 22, 14. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Porównaj Ewangelia Mateusza 24, 22, 24 i 31. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Nawiązanie Pawła do wybranych ma podobne znaczenie. Zobacz list do Rzymian 8, 33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Drugi list do Tymoteusza 2, 10. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą. Podobnie jak Izraelici, wierzący są Bożymi umiłowanymi i świętymi. Zobacz piąta księga Mojżeszowa 7:6-8. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Ten przywilej wiąże się z poważnym obowiązkiem, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Pierwszy list Piotra 2:9. Mamy to czynić między innymi przez to, w jaki sposób żyjemy. Osiem cech wymienionych przez Pawła tworzy imponującą listę: serdeczne współczucie, dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość, znoszenie jedni drugich, przebaczanie sobie nawzajem i ponad wszystko miłość. Zobacz list do Kolosan 3:12-14. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Cechy te mogą wypływać wyłącznie z serca zjednoczonego z Chrystusem, gdyż są cechami Jego charakteru i opisują Jego sposób postępowania z nami. Tak więc mamy przebaczać bliźnim, jak Chrystus odpuścił wam. List do Kolosan 3:13. Miłość jest spójnią doskonałości. List do Kolosan 3:14. Gdyż Jego miłość wobec nas wiąże nas z Nim i pozwala nam prawdziwie miłować bliźnich. Cechy te wpływają na nasze więzi z ludźmi na dwa sposoby. Po pierwsze, okazywanie miłości, miłosierdzia, dobroci i przebaczenia bliźnim jest błogosławieństwem dla nas i dla nich. Miłowanie bliźnich i bycie błogosławieństwem dla nich nadaje sens życiu. Ludzie zazwyczaj odwzajemniają sposób, w jaki ich traktujemy, a my możemy liczyć na miłosierdzie i przebaczenie Boga. Zobacz Ewangelia Mateusza 5:7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ewangelia Mateusza 6:14. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Po drugie, i ważniejsze, takie postępowanie przynosi chwałę Bogu oraz motywuje innych do wiary w Jezusa i podążania za Nim, gdyż uświadamia im moc łaski Bożej. Żaden inny wpływ, który by mógł opanować ludzką duszę, nie ma takiej mocy, jak wpływ niesamolubnego życia. Miłujący i miłowany chrześcijanin to najsilniejszy argument na rzecz Ewangelii. Jak reprezentujesz Jezusa swoim sposobem traktowania bliźnich, w tym zwłaszcza tych, którzy nie są mili dla ciebie? Czwartek, 12 marca. Prowadzenie nowego życia. Troska Pawła o pokój i zgodę w Kościele przejawia się wyraźnie w ostatnich wersetach trzeciego rozdziału listu do Kolosan. Mówiliśmy już wcześniej dość szczegółowo o Bożym pokoju, zobacz lekcję 7. W przeciwieństwie do Pax Romana, pokój Chrystusowy nie jest narzucony z zewnątrz, ale ma panować od wewnątrz. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy pozostajemy pod władzą Chrystusa. Co pozwala Chrystusowi panować nad nami i jaką rolę odgrywa w tym muzyka? Przeczytaj list do Kolosan 3:16-17. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Paweł używa bardzo opisowego języka. Przedstawia słowo Chrystusa jako mieszkające w nas, gdy uważnie studiujemy Biblię, aby słuchać i uczyć się Bożej mądrości. Choć grecki tekst nie jest zupełnie jednoznaczny, wydaje się, że muzyka odgrywa istotną rolę w nauczaniu i wzajemnym napominaniu. Jednak nie chodzi tu o jakąkolwiek muzykę. Paweł używa bardzo konkretnego nazewnictwa, podobnie jak w list do Efezjan 5:19, psalmy i hymny, i pieśni duchowne. Choć nie możemy być tego pewni, wydaje się, że zostało tu dokonane rozróżnienie między istniejącym zbiorem starotestamentowych psalmów i rosnącym zbiorem nowotestamentowych hymnów. Pieśni duchowne to ogólny termin oznaczający pieśni dotyczące duchowego życia poszczególnych wierzących oraz życia wspólnoty kościelnej. Słowa tych pieśni są środkiem dydaktycznym służącym nauczaniu prawdy i udzielaniu pouczeń w kwestii prowadzenia nowego życia przez chrześcijan. Wiele wspaniałych pieśni powstałych w ciągu minionych stuleci nadal przekazuje mocne przesłania dotyczące nadziei i pewności, tak potrzebne w świecie, który coraz bardziej wpędza nas w przygnębienie. Wpływ muzyki jest bardzo silny. Dawid grał na harfie, uśmierzał wzburzonego ducha króla Saula. Jednak gdy Saul zaczął postrzegać Dawida jako swego rywala, gniew i gorycz wzięły u niego górę. Badania kliniczne dowiodły, że spokojna muzyka klasyczna sprzyja łagodzeniu niepokoju, poprawia działanie mózgu, pomaga uzyskać odprężenie, łagodzi ból i aktywuje społeczne usposobienie. Każdy z nas doświadczył potęgi wpływu muzyki, zarówno ku dobremu, jak i ku złemu, na nasze emocje i sposób myślenia. Właściwego rodzaju muzyka może być czynnikiem sprzyjającym uduchowieniu. Apostoł Paweł wzywa nas, byśmy wszystko czynili w imieniu Pana Jezusa. List do Kolosan 3:17. Czy szczerze możesz powiedzieć, że tak właśnie czynisz? Jeśli nie, jak możesz to zmienić? Czego musisz zaniechać, skoro nie możesz tego czynić w imieniu Pana Jezusa? Piątek, 13 marca. Do dalszego studium. Gdy Duch Boży panuje w umyśle i sercu, nawrócony człowiek śpiewa nową pieśń, gdyż uświadamia sobie, że spełniła się dla niego Boża obietnica, zgodnie z którą jego przestępstwo zostało przebaczone, a grzech wymazany. Okazał skruchę przed Bogiem za to, że złamał jego prawo, oraz wiarę w Chrystusa, który umarł dla usprawiedliwienia grzeszników. Usprawiedliwiony z wiary ma pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. List do Rzymian 5:1. Jednak mając takie doświadczenie, chrześcijanin nie może siedzieć z założonymi rękami, będąc zadowolony z tego, co zostało dla niego dokonane. Ten, kto postanowił wkroczyć do duchowego królestwa, przekona się, że wszystkie siły i namiętności nieodrodzonej natury, wsparte siłami królestwa ciemności, będą występować przeciwko niemu. Każdego dnia będzie musiał odnawiać swoje poświęcenie i toczyć walkę ze złem. Stare nawyki i odziedziczone skłonności do zła będą się domagać panowania, a chrześcijanin będzie się ich musiał wystrzegać, dążąc do zwycięstwa w mocy Chrystusa. Moc wyższego, czystszego i szlachetniejszego życia jest tym, czego potrzebujemy. Zbyt wiele myśli poświęcamy światu, a zbyt mało królestwu niebios. W swoim dążeniu do ideału wyznaczonego przez Boga chrześcijanin nie ma powodu, by popadać w rozpacz. Moralna i duchowa doskonałość są obiecane wszystkim przez łaskę i moc Chrystusa. Jezus jest źródłem mocy, źródłem życia. W naszej sprawie angażuje potężne czynniki nieba. Na każdym kroku dotykamy Jego żywej mocy. Pytania do dyskusji. 1. Jakie jest Twoje doświadczenie dotyczące obietnicy mówiącej o tym, iż zostałeś usprawiedliwiony przez wiarę? Jak ta wspaniała obietnica zmieniła Twoje życie? Jak obietnica ta łączy się z zapewnieniem, iż zostałeś wzbudzony z Chrystusem? 2. Co dla Ciebie oznacza niebiańskie nastawienie umysłu? Czy jest ono ważniejsze niż staranie się o to, by czynić dobro na ziemi? Na czym polega równowaga między jednym i drugim? 3. Pomyśl o tym, jaki wpływ wywiera Twoje życie na innych ludzi. Zazwyczaj myślimy w tej kwestii o wpływie, jaki każdy z nas wywiera indywidualnie, ale jaki jest nasz wpływ zbiorowy jako Kościoła? Jak Twój zbór wpływa na miejscową społeczność? 4. Przeczytaj list do Kolosan 3:11. Co werset ten mówi nam o jedności, jaką powinniśmy stanowić w Chrystusie? List do Kolosan 3:11. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.